Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o architekturze. Co nas czeka za 10, 20, 30 lat, jeśli chodzi o na przykład wygląd miasta. Teraz w Białymstoku jest taka ankieta, w której namawia się mieszkańców do tego, żeby wybrali najważniejsze inwestycje do realizacji, albo co zrobić w mieście, żeby się po pierwsze lepiej mieszkało, a po drugie, żeby miasto na przykład było bardziej zielone, albo wyposażone w dodatkową infrastrukturę, bo już sporo zainwestowaliśmy w drogi. Teraz mieszkańcy oczekują czegoś innego. To za czym powinni się opowiedzieć, jeśli chodzi o przyszłość na przykład naszego miasta? O tym będziemy rozmawiali. Moim gościem jest profesor Jerzy Uścinowicz z Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przede wszystkim gratulacje, bo został pan dożywotnim profesorem, tak zwanym belwederskim.
Dziękuję bardzo.
To przejdźmy do architektury, skoro tak skromny jest pan, jeśli chodzi o te zaszczyty naukowe, bo to jednak finalizacja kariery. To właśnie, co nas czeka w przyszłości, jeśli chodzi o miasta? Bo do tej pory miasta rozlewały się. Paryż, suburbia, Tokio, 180 kilometrów mniej więcej średnicy tego miasta. Ale ostatnio eksperci wskazują, że nie powinniśmy zalewać tego terenu wokół miejskiego, powinniśmy go zostawiać. Taka otoczka zielona powinna się tworzyć, taka przyrodnicza. Natomiast miasta powinny się koncentrować, wznosić do góry po to, żeby oszczędzać przede wszystkim teren.
Mamy dzisiaj inny czas. Mieliśmy dawniej epokę brązu, epokę żelaza, dziś mamy epokę plastiku i komputerów. Ten świat się zmienia. Dynamika zmian w ostatnich czasach jest bardzo duża. I na problem rozwoju miasta, a nawet ogólnie rozwoju życia człowieka w mieście i w ogóle w przestrzeni, która jest nam dana do życia od momentu powstania, od momentu stworzenia, no jest sferą ciągłego rozpatrywania przez człowieka, jak ułożyć sobie to życie w tym mieście. Bowiem no, od momentu wygnania człowieka z raju, jak mówi o tym Biblia, Kain zbudował miasto, był pierwszym budowniczym, był pierwszym architektem i to budowanie tego miasta trwa do dnia dzisiejszego. Z różnymi skutkami to się dzieje i różnie ten stan integracji człowieka, czy wpisania jego działalności w stworzoną przyrodę się realizuje. Czasami dobrze, czasami źle. Ostatnimi czasy coraz gorzej. Jak widzimy, świat się psuje. Trzeba go naprawiać. Z jednej strony staramy się snuć marzenia o wyjazdach w kosmos, na inne planety, a z drugiej strony nie potrafimy zadbać o swoją Ziemię. To jakiś paradoks. Więc wydaje się, że ta działalność człowieka w dzisiejszych czasach powinna być inaczej zesterowana. Ona powinna służyć naprawie tego świata, a nie służyć nieograniczonemu postępowi czy quasi postępowi cywilizacyjnemu, który niszczy wręcz jego środowisko życia. I myślę zatem, że to nowe tworzenie czy nowe spojrzenie na egzystencję człowieka w mieście powinno być przede wszystkim rozpatrywane z pozycji jego związku z naturą. Odbudowania tej natury, a nie jej degradacji. I to chyba jest główny cel, gdy mówimy o mieście, o powstawaniu tego miasta, o rozwijaniu się, o przekształcaniu tego miasta. Musimy ciągle wziąć pod uwagę sedno tego rozwoju, że ono musi być w jakiejś koincydencji, w wyraźnym związku z naturą i ono musi zakładać jakiś rozwój zrównoważony. To jest takie hasło, które ostatnimi czasy silnie się rozwinęło, ale myślę, że ono skutecznie oddaje nam w pojęciach, że ta zasada harmonii powinna być ciągle pielęgnowana przez nas, a nie jest. Myślę, że musimy do tego powrócić i myśląc o naszym środowisku, i o Białymstoku, o Polsce, o całym świecie niemalże, bo cały czas to pojęcie jest rozszerzane, powinniśmy zadbać o związek tego miasta, budynków, przestrzeni między nimi z zielenią i z naturą. Ona nie powinna być niszczona.
Tym bardziej, że dysponujemy ograniczonymi zasobami. Przede wszystkim przestrzeni. Po drugie, kończy nam się kruszywo, czyli piasek, bo rzeczywiście nie jest go zbyt dużo, chociaż tyle mamy pustyni. Wydawałoby się i powinniśmy mieć zasoby nieograniczone, ale okazuje się, że nie do końca to jest prawda. Po drugie, no, jeśli będziemy tę zieleń wypychać z naszego otoczenia, zabetonowywać to całe otoczenie, no to siłą rzeczy podgrzewamy atmosferę, no bo nie ma tutaj możliwości cyrkulacji, nie ma tutaj możliwości schładzania tego naszego otoczenia, co skutkuje zaburzeniami w przyrodzie.
Tak, ta równowaga już dzisiaj została przekroczona. Działamy w sposób destrukcyjny na tę naturę i raczej powinniśmy wprowadzać przyrodę do miasta, do naszego środowiska, niż ją stamtąd eliminować. I myślę, że to jest sedno. Przesterowanie naszej świadomości na zupełnie inne myślenie, kreatywne myślenie, nie powodujące eliminacji, ale właśnie tę zgodną koincydencję natury z architekturą, z budynkami. I myślę, że architekci też powinni, ja również, przesterować swoją świadomość na misję pewną, którą mają teraz w nowych czasach w życiu do spełnienia. Kiedyś nie myśleli o tym, no, zdobywali tę naturę, oni ją porządkowali. W dzisiejszych czasach muszą ją na powrót do swojego życia i środowiska wprowadzić.
W jaki sposób przestawić to sobie w głowie?
Ja myślę, że jest wiele teraz możliwości i również technologicznych. Budowanie architektury energooszczędnej, takiej, która będzie niemalże zeroenergetyczna, która nie będzie pochłaniała, bo przecież wiemy, że powstające budynki pochłaniają, to jest przecież naukowo udowodnione, ponad 40% zasobów energetycznych na świecie. Oddając złą wodę w eksploatacji, pobierając surowce, niszcząc te surowce. No więc to przesterowanie najpierw powinno iść rozumnie i tutaj jest pole do działania nauki na takie budowanie architektury, która nie będzie destrukcyjna w stosunku do niej. Będzie zeroenergetyczna, będzie ekologiczna.
To, co Bauhaus też propaguje już od co najmniej 20 lat, czyli spojrzenie na projektowany obiekt z punktu widzenia po pierwsze kosztów, oddziaływania na środowisko, ale także zmniejszania wykorzystywania materiałów w tę budowlę.
Tak, ta oszczędność jest oczywiście powszechna już teraz, to znaczy minimalistyczne działanie, nie ekspansywne poprzez formę, poprzez nadbudowanie różnych zbędnych konstrukcji, form, detali, zdobnictwa, które w zasadzie służy tylko naszemu oku, a nie realizuje lepszego życia człowieka. Wydaje mi się, że ono jest, stało się już jakąś normą w działaniu, że ten minimalizm w działaniu sterowany bardziej na te aspekty trwałości architektury, no jest oczywiste. Oczywiście w tym również i powinno być piękno, bowiem to jest jedna z głównych wartości,
która... I czasami pięta achillesowa wielu obiektów.
No tak. Myślę też, że tak spoglądając bardziej filozoficznie na to, ta triada Widrów-Wierzchowska, która się zakorzeniła w nas wszystkich, w architektach, to połączenie, wspaniałe połączenie użyteczności, trwałości i piękna, ono też ewoluuje. I no niemalże dzisiejsze teorie ekonomiczne czy prawa biznesu trochę wypychają to piękno z naszego życia i ono staje się mniej ważne. Uważam, że ono powinno być, tylko powinno być...
Czyli zaczyna dominować utylitaryzm, a nie piękno formy, piękno materiałów, piękno wkomponowania obiektu.
Umiejętność
teren.
Zestrojenia tak. Tej formy, umiejętność znalezienia właściwej równowagi, harmonii, jakiejś syntezy.
Przy okazji, panie profesorze, może by pan wyjaśnił, skąd się bierze właśnie tak dużo okropieństw architektonicznych? Czy za bardzo zawierzyliśmy na przykład komputerom? Słyszałem taką tezę, że bycie architektem w przyszłości może być nieco utrudnione ze względu na to, że zaczynają dominować właśnie te automatyczne formy, czyli komputery w projektowaniu. One dobierają i kształt, i zużycie, przeliczają konstrukcje, ułatwiają życie architektowi, a jednocześnie no, zabierają mu tę umiejętność znalezienia proporcji w kształcie, w formie, w całym otoczeniu.
Jest coś w tym. To znaczy, ja nie jestem zwolennikiem teorii dogmatycznych. W takim przypadku uważam, że komputer jest narzędziem bardzo służebnym, ale narzędziem. On nie zastąpi człowieka. Nawet sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka. Wprost przeciwnie, może się przyczynić do jego destrukcji. Natomiast umiejętne korzystanie z komputera może być bardzo pomocne przy projektowaniu. Nie powinien ten komputer zastępować właściwych metod projektowania chociażby w architekturze, prawda? I tworzenia tego zespołu wartości, które jest wynikiem tej architektury, bo zawsze musimy pamiętać, że to jest zespół wartości. W przypadku komputera, no jest to droga trochę na skróty zawsze, zwłaszcza na tym etapie inicjatywy, czy wręcz intelektualnej inicjacji i estetycznej inicjacji. Ja zawsze studentom powtarzam, ażeby nie zaczynać od komputera, dlatego że on blokuje trochę naszą świadomość. On
jest... Już wprowadza ograniczenia.
Oczywiście. No człowiek jest istotą, która idzie na skróty, no bo po co ma się męczyć, jak może się nie męczyć. Więc korzysta z komputera, bo mu to ułatwia. Ale naukowo też udowodniono, i ja się tym procesem trochę zajmowałem, zaobserwowałem, że przepływ idei z mózgu na papier w postaci szkicu ideowego jest najszybszy poprzez pisak, poprzez ołówek, poprzez pióro. On jest najszybszy, to znaczy przepływ tej świadomości i kreatywność, szybkość dokonywania zmian jest bezpośrednio przy szkicowaniu, a nie przy projektowaniu komputerowym. Komputer blokuje i w pewnym momencie, kiedy pominiemy ten etap pierwszy, no zaczynamy tworzyć raczej struktury budowlane niż architekturę, która jest przecież interdyscyplinarna, ma wiele uwarunkowań i przede wszystkim powinna być piękna i użyteczna.
Przede wszystkim powinna być wyzwaniem estetycznym.
Tak jest. I myślę, że szczególnie w niektórych kategoriach to jest dostrzegane. W architekturze sakralnej chociażby, z którą mam cały czas do czynienia.
Z tym do czynienia i przy obiektach nawet jest taka strona: biskup święci i jednocześnie płacze, mniej więcej cytuję, to nie jest dokładna nazwa tej strony, gdzie pokazane są takie obiekty rzeczywiście skłaniające do płaczu.
No tak, no to są różne efekty. Są i sukcesy, są i porażki człowieka. No człowiek jest wszak tylko człowiekiem, ale no myślę, że zesterowanie właściwe, metodyczne procesu, pokazanie w jaki sposób to powinno się dokonywać i zostawienie pewnej rezerwy, którą człowiek sam wykorzystuje względem swojej wrażliwości, umiejętności, to jest również i nasza powinność nauczycieli, żeby tak kształcić studentów, ażeby oni w odpowiedniej metodyce mogli dojść do tego produktu, który będzie na pewno służebny człowiekowi, a w przypadku świątyń będzie również dawał możliwość kontaktu z Bogiem człowieka, którego niejednokrotnie nie możemy znaleźć we współczesnej architekturze.
Bo jest kilka takich obiektów w Białymstoku, które można by tutaj przywoływać i precyzyjnie zastanawiać się nad tym, dlaczego gdzieś tam został popełniony błąd, bo są zachwiania pomiędzy wielkością sylwetki, wielkością dzwonnicy, szerokością.
Myślę, że tutaj, jeżeli przejdzie się przez ten etap cierpienia projektowego i poszukiwania idei, komputer może być bardzo pomocny, bo ta weryfikacja proporcji wzajemnych właśnie związku elementów, odpowiedniej skali dobranej do obiektu, poszukiwanie syntezy jako takiego efektu archetypowego w końcu, efektu twórczego działania człowieka. W przypadku zastosowania komputera i jego możliwości generowania różnych wariantów może być bardzo pomocny. Ja sam korzystam z komputera.
No właśnie, ten podgląd 3D pozwala nam zobaczyć obiekt w różnej perspektywie i wtedy zastanawiać się, czy są na przykład doważane proporcje.
Szczególnie we wnętrzu, który stanowi sedno architektury sakralnej, kiedy wchodzimy do obiektu i tam potrzebujemy tego związku z Bogiem poprzez liturgię, poprzez sztukę przedstawieniową, przez muzykę, przez dym kadzidlany, ogień. To wszystko jest zespołem wartości, który my możemy wirtualnie zbudować i sprawdzić przed realizacją. To jest bardzo istotne i wydaje mi się, że tu komputer jest tym narzędziem właściwym do tego sprawdzenia. Dawniej były to modele, których się setki robiło, teraz się robi modele wirtualne. I cała chwała, że komputer jest.
Taniej już można projektować, nie trzeba zabawiać się kartonem. Można to wszystko zrobić w komputerze, ale człowieka nie da się uniknąć, bo wielu projektujących zapomina jeszcze o akustyce, która właśnie w takich obiektach, szczególnie sakralnych, może doprowadzić do tego, że nasza łączność z Bogiem zostanie w sposób absolutny zakłócona.
Tak jest. Każdy, kto się zajmuje architekturą sakralną, wie, że to jest wiele różnych uwarunkowań, które trzeba pogodzić. Architektura jest jednym z elementów, jest akustyka, jest światło, jest rzeźba, jest ikona, jest wiele różnych elementów, które tworzą ten zespół i myślę, że właśnie poszukiwanie syntezy w tym jest najistotniejsze. Mało tego, tutaj najistotniejszym elementem w architekturze sakralnej jest teologia. To znaczy trzeba uzmysłowić sobie, że my projektując tę architekturę, tworząc otoczkę dla przestrzeni, my budujemy formy, które coś mają znaczyć. One są wypowiedzią, wręcz są pierwsze przed formą. One najpierw powstają jako wyraz wartości przedstawieniowych, pokazujących drogę człowieka do tego Nowego Jeruzalem, z raju do Nowego Jeruzalem i ma to się właśnie związać z czasem, który tam jest realizowany, czyli z liturgią, czyli z całym misterium liturgicznym, który tworzy
nam sedno. A zatem świątynia nie jest obiektem samym w sobie.
Tak jest, nie jest wyłącznie architekturą. Architektura ją reprezentuje, ona tworzy granice przestrzeni i mało tego pokazuje na drogę człowieka. To jest droga jego pielgrzymowania do Boga. Stąd no, taka wielka i również i trudność ujęcia tego, że ten dynamizm życia w świątyni, który się dokonuje za każdym razem, bo to jest odnowienie zawsze tego wcielenia w przypadku świątyń chrześcijańskich, no jest sednem realizacji tej architektury.
Panie profesorze, pan teraz uczestniczył w takim międzynarodowym jury, które miało wybrać projekty pozwalające odbudować Mosul, zniszczony w trakcie działań wojennych. Przy tej okazji bym zapytał pana również o to, jak znaleźć tę proporcję pomiędzy wyzwaniami przyszłości, a tą przeszłością, która powinna być obecna jednak w każdej tkance miejskiej.
To też jest problem rozwojowy, wydaje mi się. Ma też swoją dynamikę. O ile do tych czasów mniej więcej, tak do XIX wieku, nie możemy powiedzieć o jakimś specjalnym, pieczołowitym zainteresowaniem zabytkiem, bo budynki, nawet te wspaniałe, w cudownej architekturze, przebudowywano ile chciano. Kiedy przywołamy sobie takie obiekty jak Wawel, przecież on non-stop był rozbudowywany, przebudowywany. Jedna tutaj ze świątyń, chociażby na wschodzie, cerkwi w Połocku, w momencie ruinacji została całkowicie przez Jana Krzysztofa Glaubica przebudowywana. Została forma nowa dodana do starych fundamentów, czy ruin fundamentów, które zostały. Powstał całkowicie nowy obiekt, piękny, barokowy, barokowa świątynia, która ma się nijak do tego, co było wcześniej. Więc zbytniego poszanowania dotychczasowej kultury dotąd nie było. Dopiero od pewnego czasu zaczęliśmy tę kulturę szanować i wydaje mi się, że w pewnym momencie przekroczyliśmy pewien poziom, który zatrzymuje rozwój. Wydaje się, że szczególnie w architekturze sakralnej i monumentalnej, kiedy mówimy o architekturze historycznej, szczególnie w pozycji ruinacji, a tak to było również w Mosulu, bo przecież to, co pozostało po tym akcie wielkiej agresji, destrukcji, wręcz no, unicestwienia, możemy powiedzieć, to jest w zasadzie wisząca na trzech czy czterech fragmentach ścian i kikutów różnych kopuła dawnego meczetu Al-Nur, obok istniejący dawniej bardzo piękny minaret Al-Hadba również został zburzony. W zasadzie zniesiony został do 1/4 swojej wielkości. No i powstaje problem, co uczynić, ażeby przechować i przekazać dalej w pokolenia wartości, które one dawniej reprezentowały. Otóż to nie są wyłącznie wartości kamieni i cegły. To nie są wartości tylko materii, to są wartości również duchowe, to są wartości ideowe, sposobu, metody wznoszenia obiektu. Teraz zadajmy sobie pytanie, co my tam chcemy najpierw odtworzyć? Czy wartości duchowe, wartości sakralne, wartości, które reprezentował dawniej, czy też zależy nam na zbudowaniu makiety?
Czyli wykorzystaniu terenu, który raptem się opróżnił i wznosimy coś
tak
nowego,
jest.
Przechowując tylko utylitarnie przeznaczenie
materię,
owego terenu.
Materię, która została. Tak. Czyli de facto robimy falsyfikację. Bo każda rekonstrukcja, i mówi o tym Karta Wenecka, jej artykuły, rekonstrukcja obiektu w pełni jest zabroniona. Ona musi być wykonana z materiałów odróżnialnych. I możemy sobie zadać teraz jakich. Z drugiej strony to jest paradoks również. W przypadku świątyń wydaje się zawsze trzeba jednostkowe podejście zastosować. Od chociażby blisko nas Białegostoku cerkiew Supraślu, zwiastowania Przenajświętszej Bogorodzicy. Klasztor, który jest wyjątkowy dla prawosławia, dla wschodnich chrześcijan i również dla zachodnich, bo to jest przecież świątynia pokazująca
przemiany
istotę
religijne.
I pogranicza naszego, tego
tak.
Cudownego pogranicza jako zespołu wartości, który jest. On nie istniałby w swojej formie duchowej odnowionej bez tej świątyni, bez tej cerkwi. Rekonstrukcja tej cerkwi była wielkim zbawieniem dla niego. Dlatego, że dała formę, która stała się centrum. Cóż oznaczałby ten monastyr, gdyby nie było w środku świątyni, która stanowi właśnie to duchowe serce i centrum. Nic by nie stanowi. I dobrze, że ta rekonstrukcja została zbudowana, bo mieliśmy podstawy, mieliśmy rysunki, mieliśmy dosyć dobrą inwentaryzację. Pytanie pozostaje...
Wielu polskich architektów czy władz stało przed tym wyborem, jak zrekonstruować, bo materia w Polsce została bardzo dotknięta. dotkliwie zniszczona.
Tak jest.
Czy Gdańsk, czy Warszawa, czy Wrocław, czy Szczecin, wiele, wiele miast. No i podjęcie decyzji, żeby powrócić jednak do tej przeszłości, próbować ją odtworzyć, chyba było wspaniałym wyborem.
Wydaje mi się, że tak, że po prostu w wyniku zniszczeń i destrukcji, pewnego takiego nihilizmu, który nastąpił w kulturze, ale w architekturze kultowej szczególnie, to była bardzo dobra decyzja i zawsze ona znajdzie swoje usprawiedliwienie, przede wszystkim ze względu na cel, któremu ma służyć. Bo ta architektura nie jest tylko zespołem kamieni i cegieł, jak mówiłem, tylko ona jest wyrazem jakichś aspiracji człowieka. Człowiek ma również idee, aspiracje, które poprzez modlitwę do Najwyższego stara się przekazać w architekturze sakralnej, ale nie tylko. W architekturze domu również, bo taki dom to jest tą pierwszą świątynią człowieka. Także myślę, że jest w tym wielka mądrość. Pytanie, jak w dzisiejszych czasach zapewnić to? W jaki sposób? Czy poprzez odbudowanie w formie falsyfikacji, czy też wprowadzanie nowych materiałów? I tutaj moje pojęcie jest, czy moje stanowisko jest jednoznaczne. Po to dostaliśmy nowe technologie, nowy materiał, ażeby zapewnić z jednej strony ochronę tej wartości duchowej, z drugiej strony zapewnić też i funkcjonowanie tego obiektu jako formy w pejzażu.
Jacy bylibyśmy, gdyby nie udało się odtworzyć tej przeszłości właśnie w Gdańsku, w Warszawie, we Wrocławiu czy w innych miastach? I wyobraźmy sobie teraz nas, Polaków, bez tej podbudowy historycznej. O ile bylibyśmy ubożsi?
No przede wszystkim mielibyśmy korzenie podcięte. Człowiek jednak zakorzenia się silnie w miejscu swojego życia i to nie tylko w sensie globalnym, w sensie narodu, ale w sensie lokalnych kultur, społeczności lokalnych, plemiennych wcześniej, prawda? To zakorzenie jest bardzo istotne, kiedy mu się korzenie podcina, on staje się wyalienowany, jest człowiekiem bez tożsamości. Myślę, że dbanie o to, i tu mówię w kontekście tego konkursu, który dla mnie wydaje się konkursem epokowym, dlatego że i z chęcią wziąłem udział w przysądzeniu tego konkursu, bo po takich aktach symbolicznych destrukcji, jak na przykład World Trade Center, kiedy runęły dwie wieże, ten konkurs architektoniczny dawał nowe nadzieje i nową tożsamość miejscu z jednej strony architektonicznej, ale też i w wymiarze duchowym był bardzo istotny dla ludzi. Odbudowanie w tym przypadku w formie pomnika, który będzie przesłaniem duchowym, niekoniecznie rekonstrukcją, ale będzie przesłaniem duchowym i wyrazem pamięci. Podobnie jest z Mosulem i z jego kompleksem Al-Nur. W ramach tego projektu samej rekonstrukcji i rehabilitacji kompleksu miano również zrekonstruować znajdujące się obok dwie świątynie chrześcijańskie. Jeżeli dochodzi do rekonstrukcji, zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób odbudować najpierw tego ducha i tożsamość narodu, a później zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób te formy architektury powinny to reprezentować. I konkurs dał taki skutek, wydaje się, że bardzo pozytywny, pokazujący również optymistycznie, że przestrzeń sakralna jest przestrzenią również życia ludności. Że ona nie jest tylko monumentem, do którego się wchodzi, przekracza się granice i tu jest tylko kontakt z Bogiem, ale przed nim jest też kontakt człowieka z człowiekiem. Ludzi różnych wyznań również, ludzi różnych tożsamości. I to jest symboliczny konkurs. W ciągu tych 20 lat od World Trade Center to jest w zasadzie drugi taki konkurs, który pokazał, co jest istotą w zasadzie działalności człowieka.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
Naszym
bardzo.
Gościem był pan profesor Jerzy Uścinowicz z Politechniki Białostockiej. Temat rzeka, wyzwań przed nami wiele. Współczesność skłaniać powinna do refleksji, bo dysponujemy coraz bardziej doskonałymi technologiami, które możemy wkomponowywać w nasze myśli, w naszą kreatywność, ale to już sprawa do rozmowy w kolejnym spotkaniu. Dziś dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.